Drodzy bracia i siostry, nie wszyscy zawsze jesteśmy radośni. Czasami znosimy cierpienia i czasami znosimy niezawinione cierpienia. Dzisiaj chciałbym mówić o niezawinionych cierpieniach. O tym, że lud Boży i Starego i Nowego Przymierza nieraz musiał znosić niezawinione cierpienia. Czemu one mogą służyć? Jaki jest ich cel? Czy będziemy znali odpowiedź, dlaczego czasami coś nas nieprzychylnego czy niepomyślnego spotyka? Rozważmy to na podstawie Psalmu 44 i niektórych innych tekstów. Przeczytajmy wspólnie Psalm 44. We wstępie do tego psalmu napisano, że jest to pieśń pouczająca synów Koracha. Czytamy tutaj tak. Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś. Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś. Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Tyś sam królem moim, Boże, dajże Jakubowi wybawienie. Dzięki Tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, przez imię Twoje zdepczemy przeciwników naszych. Bo nie na łuku moim polegam, ani mnie miecz mój nie ocali. Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas wstydem okryłeś. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas i nie wyruszyłeś z wojskami naszymi. Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, a ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas. Wydałeś nas jak owce na żer i rozproszyłeś nas między narodami. Sprzedałeś lud swój za darmo i nic nie zyskałeś z ich sprzedaży. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów. Ludy kiwają głową nad nami. Co dzień hańba moja jest przede mną, a wstyd okrywa oblicze moje na głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela. To wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie, a kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale i okryłeś nas cieniem śmierci. Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego, czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca, ale z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Dlaczego zakrywasz oblicze Twoje, zapominasz o nędzy i udręce naszej? Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Faktycznie jest to pouczająca pieśń synów Koracha. Zaczyna się ona od tego, że synowie Koracha wspominają dawne dzieje Izraela. Wspaniałe dokonania Boże, które wydarzyły się za dni przodków Izraelitów, którzy żyli za czasów synów Koracha. Bóg wypędził narody pogańskie przed Izraelitami, osadził w ziemi Kanaan swój lud, wytępił pogan, a rozkrzewił swój lud. I chociaż Izraelici walczyli z poganami, to psalmiści są świadomi, że nie mieczem swoim Izraelici zdobyli ziemię. To znaczy, głównym czynnikiem rozstrzygającym w podboju ziemi Kanaan nie była ludzka siła, lecz jak czytamy, prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego. A zatem Boża potężna interwencja na rzecz Hebrajczyków sprawiła, że poganie zostali pokonani. Ale dlaczego akurat Bóg tak uczynił? Bo czytamy, gdyż ich sobie upodobałeś. To była kwestia wybrania Bożego. Ze wszystkich ludów Bóg wybrał wówczas nie kogoś innego, ale potomków Abrahama, a ściślej rzecz biorąc Jakuba. Bo Abraham też miał, jak wiemy, Ismaela, ale potomków Abrahama przez Izaaka i Jakuba. I ten lud wybrał wcale nie dlatego, że to był jakiś lepszy lud od innych lub liczniejszy. Na przykład w 5 Mojżeszowej, 7 rozdziale czytamy werset 7 i 8. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przyglął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Abraham był niezwykłym mężem wiary. Był człowiekiem, który jest ojcem duchowym wszystkich wierzących, nie tylko Żydów, ale i pogan. I ze względu na niego oraz syna Izaaka i wnuka Jakuba, Bóg wybrał ten lud w swojej łasce. Ten lud nie zasługiwał na to, nie był sprawiedliwszy od innych ludów. Czytamy w 5 Mojżeszowej, 9 rozdziale od 4 do 6 wersetu. Lecz gdy Pan, Bóg Twój, wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg Twój, przed Tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan, Bóg Twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Izrael jest przykładem działania łaski Bożej. Bóg wybiera kogoś, kto na to nie zasługuje w żaden sposób. Ale pamiętajmy, że nawet i Abraham został usprawiedliwiony też z wiary. Też tak jak my dzisiaj w Nowym Przymierzu. On okazał wiarę i stał się człowiekiem uznanym za sprawiedliwego jeszcze zanim został obrzezany, zanim miał pieczęć potwierdzającą jego wybranie. I widzimy, że wybór Boży padł na Abrahama, potem Izaaka, Jakuba i 12 plemion wywodzących się od Jakuba. I Bóg wprowadził ich w swojej łasce do tej ziemi. Podbił pogan, bo byli to bardzo niegodziwi ludzie. Można powiedzieć, że to był ktoś na kształt satanistów, ci poganie. Oni czcili straszne bożki, demoniczne bożki. Dopuszczali się strasznych zbrodni. Na przykład, żeby oddać cześć swoim bożkom, wmurowywali niemowlęta w nowe domy. Składali zresztą dzieci w ofierze. Uprawiali wszelkie formy okultyzmu. To byli ludzie skrajnie zepsuci. Tam była też prostytucja sakralna, czyli nierząd świątynny. Uprawiano nierząd ku czci bogów. Byli to ludzie zupełnie zdeprawowani. I Bóg chciał ich stamtąd usunąć, a osadzić swój lud, który nie był ludem z natury lepszym, ale który miał być uświęcony przez przykazania Boże, miał być uszlachetniony, miał być chroniony i trzymany pod strażą przykazań aż do przyjścia Mesjasza, aby dopiero dostąpić pełnego usprawiedliwienia, pełnego zbawienia przez ofiarę Chrystusa. Ale to był lud, który był inny. Psalmista mówi: Ty sam królem moim Boże. On uważał, że prawdziwym królem Izraela jest Bóg. Może sobie przypominamy czasy Samuela, jak Samuel bardzo biadał, że Izraelici zażądali ziemskiego króla. Synowie Samuela nie poszli w jego ślady, nie byli wierni Bogu, brali łapówki, naginali sprawiedliwość. Nie jest napisane, żeby Samuel był temu winny, ale Samuel wołał do Boga całą noc. Nie mógł się pogodzić, że ludzie chcieli ziemskiego króla jak okoliczne narody. Ale Bóg mu powiedział: nie tobą, ale mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Jednak psalmista ma właściwe pojęcie duchowe. W Duchu Świętym widzi, że faktycznym królem Izraela jest sam Bóg. I dlatego prosi: dajże Jakubowi wybawienie. Ufa, że znowu pokonają swoich przeciwników. Jest to myślenie jeszcze Starego Przymierza. My jako chrześcijanie, jako lud Nowego Przymierza, my mamy miłować nieprzyjaciół, nie mamy z nikim walczyć orężem fizycznym, ale jeśli chodzi o nas, my walczymy nie z krwią i z ciałem, ale z zastępami niegodziwych duchów w okręgach niebieskich, jak mówi list do Efezjan 6 rozdział. A więc my tak naprawdę nie walczymy z ludźmi. Jeśli nawet sprzeciwiamy się na przykład tym, którzy głoszą fałszywe nauki, czy też demaskujemy jakiś okultyzm, jakiś błąd, to nie tyle walczymy z ludźmi, ile z tymi złymi duchami, które stoją za ludźmi czyniącymi to. Ale także bliskie jest temu naszemu sercu to, co psalmiści napisali w wersetach od 7 i dalej. Bo nie na łuku moim polegam, ani mnie miecz mój nie ocali, aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas wstydem okryłeś. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Synowie Koracha nie polegają na sobie, nie polegają na orężu, ufają, że to Bóg ich wybawi i każdego dnia chlubią się Bogiem. Jego imię chcą wiecznie już wyznawać. Czy my tak podchodzimy do życia, żeby każdego dnia chlubić się Bogiem? Czy w każdym dniu wysławiamy Boga, czy to w pieśniach, czy w modlitwach, czy przez czytanie Słowa Bożego, czy też w miejscu pracy, na studiach, w szkole, gdziekolwiek, czy naszą postawą przede wszystkim, naszą mową, zachowaniem jesteśmy świadectwem na rzecz Boga? Czy uwielbiamy Go też jakością naszej pracy, tym jak wykonujemy pracę? To jest bardzo ważne, żeby chlubić się Bogiem i wysławiać Go, wyznawać Go godnie przed innymi. Jednak synowie Koracha sugerują poważny problem, który się zdarzył, że ponieśli Izraelici straszną porażkę. Cofnęli się przed nieprzyjacielem, zostali przez nieprzyjaciół złupieni, zostali jakby wydani przez Boga jak owce na żer, zostali nawet rozproszeni między narodami pogańskimi. Psalmista w wersecie 13 używa wręcz ostrych słów. Sprzedałeś lud swój za darmo i nic nie zyskałeś z ich sprzedaży. A więc sugeruje, że Bóg po prostu opuścił swój lud. W jakiś sposób go wydał na pastwę losu, na pastwę przeciwników. Mówi, że wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na drwin i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Wskazuje, że stali się wręcz tematem przysłowia wśród narodów, że ludzie tak z takim politowaniem kiwali nad nimi głową. I on sam to odczuł jako osobistą hańbę. Utożsamiał się z ludem Bożym. Mówi, co dzień hańba moja jest przede mną, a wstyd okrywa oblicze moje. I mówi, dlaczego? Na głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela. A zatem bliżej nieznany jakiś najazd nieprzyjaciół, straszna porażka doprowadził do tego, że niegodziwcy ich wręcz otaczali, nieprzyjaźni poganie i szydzili z nich, bluźnili im. I czy to było zawinione cierpienie? Nie. Bo werset 18 mówi i 19, wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. I co jest ciekawe, że szereg innych przekładów oddaje to inaczej. To wszystko przyszło na nas, choć nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. Można by też przetłumaczyć, a przecież nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie, a kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. Także poczuli się rozbici, okryci cieniem śmierci, jak mówi werset 20. Wyjaśnia też, dlaczego oni tak cierpieli. Werset 20, 21 i 22. Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego, czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca, ale z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Synowie Koracha zrozumieli, że cierpieli, ponieważ wyznawali Boga jedynego. Wyznawali Boga prawdziwego, nie oddawali czci Bogom pogańskim, mieli inne prawa, mieli inne przymierze, którego nie mieli poganie. I Bóg by odkrył to bez problemu, gdyby ich serce zaczęło się skłaniać do innego bóstwa, nawet gdyby tylko zapomnieli o prawdziwym Bogu. I właśnie z Jego powodu, że byli ludem wybranym, byli zabijani, byli traktowani jak owce ofiarne. Co jest ciekawe, apostoł Paweł potem używa tego fragmentu o tych owcach ofiarnych w 8 rozdziale listu do Rzymian. W 8 rozdziale listu do Rzymian od 31 do 39, przeczytajmy te wersety, apostoł Paweł wykazuje zwycięstwo chrześcijan nad światem. Mówi tak, cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. To jest właśnie cytat z Psalmu 44. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. A inny przekład mówi, w tym wszystkim odnosimy przeważające zwycięstwo przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zauważmy, że to, co mówi apostoł Paweł, to nie były puste słowa kogoś, kto siedzi za biurkiem i sobie rozważa teoretyczne sytuacje. To były słowa człowieka, który przeżył rozbicie się okrętu i to nie jeden raz. Który był wielokrotnie biczowany i to bardzo okrutne było tamto biczowanie. Który był ukamienowany, który wiele cierpień przeżył i który w tym tekście napisał, że wcale chrześcijanom nie będzie lekko, bo przytoczył z Psalmu 44 fragment, z którego wynika, że chrześcijanie też będą zabijani, nawet codziennie. I na świecie, w różnych miejscach, chrześcijanie są tak traktowani. Ale mimo wszystko jest tu cudowna, ogromna dawka takiej zachęty, takiego przekonania płynącego z Ducha Świętego, że tak naprawdę nikt nas nie pokona. Jeśli nawet nas zabiją, to nawet śmierć nas nie odłączy od miłości Bożej, która znalazła swój najdoskonalszy wyraz w Chrystusie Jezusie. I my przez Tego, który nas umiłował, możemy odnieść przeważające zwycięstwo. Żadne utrapienie, żadne niebezpieczeństwo, żadne nieszczęście, a też przyszłość, która jest może trochę niepewna, której możemy się trochę lękać, a nawet śmierć nie odłączy nas od miłości Bożej. Nikt nas nie może potępić, choćby nas potępiono w sądzie. W wielu krajach chrześcijanie nie mają szansy na żaden uczciwy proces i są potępiani w sądach. Nawet fabrykuje się oskarżenia, jak przeciw bratu Józefowi Nadarkanowi z Iranu, który, no, opinia go wybroniła, wybroniono go od zarzutu apostazji, że odszedł od islamu i został chrześcijaninem. To sfabrykowano, że rzekomo zgwałcił kobietę, tak? Sfabrykowano, bo za to grozi też kara śmierci w Iranie. I widzimy, że wielu chrześcijan może być potępionych przez ludzi, ale Chrystus stawia się za nimi. Potem się odwrócą role. Ci, którzy skazali brata Nadarkana, mogą właśnie po śmierci dowiedzieć się, że idą na potępienie. To są przeklęci, że idą w ogień wieczny. Natomiast brat będzie wywyższony i w chwale. Także nikt nie ma prawa oskarżać wybranych Bożych, tych, którzy są dziś szczerymi dziećmi Bożymi. Ale nie zawsze jest lekko. Musimy sobie to powiedzieć. To sformułowanie, to wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. W innym przekładzie, choć nie zapomnieliśmy Ciebie. Są takie wydarzenia w życiu, że można naprawdę chwilami mieć poważną próbę wiary. Już kaznodzieja w 8 rozdziale, w wersecie 15 napisał, w księdze kaznodziei Salomona, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. I rzeczywiście tak się dzieje. Czasami dzieci Boże dotykają nieszczęścia, które nie dotykają nawet bezbożnych. I czasami trudno sobie to wytłumaczyć. Słyszałem o takich przypadkach, gdzie niektóre małżeństwa chrześcijańskie utraciły dzieci. Już takie większe, 9 lat, kilkanaście lat. Stracili nagle wypadek nieszczęśliwy i dziecko stracili. I był to ogromny cios dla nich. I jak to wytłumaczyć? Można wytłumaczyć pewne cierpienia łatwo. To, co mówiliśmy na przykład o cierpieniach chrześcijan, takich niezawinionych, to apostoł Piotr na przykład tłumaczy w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 6 i 7 werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To rozumiemy, że cierpienia są nam potrzebne, aby nasza wiara została wypróbowana, żeby została uszlachetniona, aby stała się wiarą dojrzałą, żebyśmy byli całkowicie oddani Bogu. Apostoł Piotr w tym samym liście, w 2 rozdziale, pisze od 19 wersetu: albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Chrystus też cierpiał niewinnie. I nam może się zdarzyć, że będziemy za dobre uczynki cierpieć. Chrystus też mówił o niezawinionym cierpieniu w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 10, Mateusza 5, 10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. A zatem możemy czasem cierpieć prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Pan Jezus przybliża powód, bo mówi: błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ze względu na Chrystusa przyjdzie niejednemu dzisiaj cierpieć. W przyszłości poniesie jeszcze większą cenę, być może utratę pracy, być może jeszcze inne trudności. Pan Jezus wyjawił w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, że dzieje się to też na zasadzie wybrania. Tak jak Izrael wybrany i odłączony od świata był prześladowany przez pogan, tak Pan Jezus wyjaśnia, że ponieważ On wybrał uczniów ze świata, świat ich nienawidzi. Przeczytajmy jeszcze ten fragment. Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 17 do 21 wersetu. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Pan Jezus wyjawia, że z powodu wybrania prawdziwi uczniowie jego różnią się od świata, że są inni. Nie na tej zasadzie, że na przykład noszą czarne kapelusze i pętelki zamiast guzików, tak jak Amisze, ale że rzeczywiście różnią się swoją postawą, nawet swoim wyglądem, w rozsądny sposób, że są skromni swoim zachowaniem, swoją uczciwością, swoją wiarą w Chrystusa, naśladowaniem Go. Ludzie to wyczują, że oni są inni i będą ich prześladować, bo nie znają Boga Ojca, który posłał Pana Jezusa. Będą to czynić dla imienia Jezusa. I takie cierpienia są zrozumiałe. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani z kilku powodów. Głównie dlatego, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale poganie wysuwali następujące zarzuty. Głosili, że pierwsi chrześcijanie byli ateistami, bo nie mieli żadnych figur ani obrazów. Poganie je mieli. Uważali, że ktoś, jeśli mówi, że ma religię, że czci Boga, a nie ma figur i obrazów, jest ateistą. Poza tym chrześcijanie nie znosili konkurencji ze strony innych bogów. Poganie byli skłonni zaakceptować jeszcze Chrystusa jako jednego w panteonie bóstw pogańskich. Ale chrześcijanie mówili: tylko Chrystus, tylko Bóg Ojciec, innego nie ma. I to nie pasowało poganom, taka jakby nietolerancja. W związku z tym chrześcijanie nie uczestniczyli w popularnych świętach, imprezach, walkach gladiatorów, w teatrze nie uczestniczyli, w wielu świeckich rzeczach, które były splamione grzechem i złem. I dlatego uznano ich za wrogów rodzaju ludzkiego. Chrześcijanie nie mogli wypowiedzieć twierdzenia: Cezar jest Panem, tylko Jezus jest Panem. I nie byli w stanie nawet szczypty kadzidła ofiarować na ołtarzu ku czci Cezara. Dlatego byli uznawani za niebezpiecznych. Chrześcijanie dosłownie wierzyli, że to jest ciało moje, to jest krew moja. Wypowiadali te słowa, gdyż wierzyli, że Chrystus jest realnie obecny podczas Wieczerzy Pańskiej. A poganie uznali to, że chrześcijanie są kanibalami. Ponieważ chrześcijanie nazywali się braćmi i siostrami i mieli spotkania, które raczej nie były w miejscach publicznych, poganie oskarżyli ich, że żyją niemoralnie, że wszyscy są dla siebie po prostu jak małżonkowie, że skoro oni się wszyscy kochają, to niemoralnie się prowadzą. I takie różne fałszywe zarzuty lub niektóre prawdziwe się pojawiały i byli chrześcijanie prześladowani. I my też bywamy prześladowani. Może w naszym kraju tak nie jest to widoczne, ale w wielu krajach świata tak. Ale w naszym kraju będzie się to nasilało. Ktoś, kto naprawdę deklaruje, jakie ma poglądy, jeżeli jest taka sytuacja, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy w miejscu pracy, czy na studiach, na pewno będzie uchodził za jakiegoś dziwaka średniowiecznego, przez jakiegoś człowieka, który ma jakieś przestarzałe poglądy. Także te tendencje się nasilają. Niedawno młody człowiek przyszedł do szkoły w Stanach Zjednoczonych z koszulką "Bez Jezusa życie nie ma sensu". Usiłowano wyrzucić go ze szkoły. Inni mogli sobie nosić jakieś satanistyczne zespoły na koszulkach, różne inne niemoralne treści, ale że Jezus to była obraza dla ludzi niewierzących. I próbowano go wyrzucić ze szkoły, interweniowali jego rodzice, zachowano go w tej szkole, ale zabroniono mu chodzić w tej koszulce. Podczas gdy inni dalej mogą mieć najróżniejsze złe rzeczy na tych koszulkach. Osobiście nie jestem za tym, żeby w ten sposób deklarować swoją wiarę przez takie koszulki czy coś takiego, ale widzimy, że wolność chrześcijan jest ograniczana. W Szkocji, w Walii czy w Anglii, w miejscu pracy po niedzieli można się pochwalić, że się brało udział w orgiach pijackich, niemoralnych jakichś spotkaniach, ale jak ktoś się podzieli treścią kazania, chociaż krótko, może zostać zwolniony z pracy, że uprawia jakieś głoszenie religii. Więc po prostu widzimy, że wolność zanika. Niektóre zawody stają się niedostępne dla chrześcijan. W Wielkiej Brytanii na przykład sędziowie sądów opiekuńczych czy rodzinnych, niektórzy chrześcijanie muszą się pożegnać z tą pracą, bo musieliby przyznawać do adopcji dzieci homoseksualistom. Ośrodki adopcyjne chrześcijańskie w Wielkiej Brytanii muszą być zamykane, ponieważ także wobec podobnego problemu stoją. Szkoły chrześcijańskie w Anglii mają problemy i wytyczne otrzymują od władz, że muszą zmienić program nauczania, jeśli chodzi o równość między małżeństwami heteroseksualnymi a homoseksualnymi. Zaleca się zmienić program nauczania w tej sprawie. Także widzimy, że sam homoseksualizm nie jest problemem, to jest wierzchołek góry lodowej, to jest część programu antychrystusowego, żeby zniszczyć rodzinę, żeby osłabić więzy społeczne, żeby obalić odwieczne zasady. Jest to jeden z elementów takiego ataku. Innym jest eutanazja, aborcja. Na przykład nie wiem, czy wiemy, że na władze w Polsce wywierana była presja przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przez Unię Europejską, żeby zamknęły władze nasze strony internetowe ostro broniące ochrony życia przeciw aborcji i potępiające aborcję. Była delegacja na przykład w tej sprawie. Zalecali, żeby zamknąć wszelkie media, które mówią coś innego. Widzimy, że powstaje na naszych oczach znowu totalitarny świat, tylko taki bardziej w białych rękawiczkach, w którym tak naprawdę tylko jedna opcja ma prawo głosu. Taka lewacko-lewicowo-liberalna, taka przeciwna chrześcijaństwu, która nie uznaje absolutnych zasad, absolutnej etyki, absolutnej prawdy. Tak naprawdę jest to projekt masonerii, projekt tajnych stowarzyszeń i wszystkich wrogów Chrystusa. I będziemy znosili takie przykrości. Ale musimy powiedzieć, że to są przykrości niezawinione, to są przykrości z powodu przynależności do Boga. Będą nas spotykać jednak czasami wydarzenia, które przerosną nas. Czasami spotkają nas takie rzeczy, że nie będziemy potrafili sobie ich wytłumaczyć. Czasami będą to, jak mówiłem, cierpienia z powodu przynależności do Chrystusa, ale czasami są takie rzeczy, że po prostu Bóg dopuszcza, że Jego słudzy są prześladowani przez ludzi niegodziwych. Mamy przykład w pierwszej Księdze Królewskiej, w 21 rozdziale, Nabota, który miał winnicę graniczącą z posiadłością króla Achaba. I ten człowiek niczym nie zawinił, był normalnym człowiekiem, nie chciał odstąpić swojego dziedzictwa, nie była to jego fanaberia, ale po prostu było zabronione w prawie mojżeszowym, oddawanie dziedzictwa po ojcach innym ludziom, nawet sprzedawanie. Trzeba było się trzymać swego dziedzictwa. I żona Achaba postawiła fałszywych świadków i został ukamienowany niewinny człowiek. Mamy przykład też, drodzy, jeszcze wcześniejszy, Abla, niewinny człowiek. Brat go zabił z zazdrości, bo brat po prostu kierował się złymi pobudkami, nie był sprawiedliwy, był niegodziwym człowiekiem. Kain. Mamy przykład Joba, który cierpiał i wycierpiał bardzo wiele. Wydaje się, straszne rzeczy Bóg na niego dopuścił. Ale jego wiara została wypróbowana. Lepiej poznał Boga. Czasami nam się może wydawać, że to, co może nas spotkać, czy spotyka niektórych ludzi wierzących, jest ponad nasze siły. Ale Bóg wie, ile człowiek może znieść i nie szczędzi nam posilenia. Psalmista na koniec od wersetu 24, tak można powiedzieć, zuchwale nawet zwraca się do Boga. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Dlaczego zakrywasz oblicze Twoje, zapominasz o nędzy i udręce naszej? Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, przygnęło do ziemi ciało nasze. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Psalmista, choć tak śmiało się zwraca do Boga, żeby uaktywnił się, żeby okazał swoją łaskę, żeby pokazał swoje działanie na rzecz ludu Bożego, żeby pokazał, że jest z nim w tym cierpieniu, że go wybroni, że go ocali. To jednak psalmista to wszystko umocował na łasce. Wyzwól nas dla łaski swojej, czyli ze względu na swoją łaskę. I my też, drodzy, różne rzeczy przyjdzie nam cierpieć. W niezawiniony sposób. Prześladowania jakieś ze strony bezbożnych, ale czasami też jakieś, no, nawet nieszczęścia. Czasami zdarzają się dzieciom Bożym, jakieś przykrości. Może nas ominą, ale może się zdarzyć nam coś niepomyślnego. Coś nam się nie ułoży, jakieś poważne niepowodzenie, jakaś zgryzota serca. Pamiętajmy wtedy o psalmistach, o synach Koracha, który we wstępie do tego psalmu wspomina jednak dawne wydarzenia. Wspomina wspaniałe wydarzenia z historii ludu Bożego i tym się krzepi. I nazywa Boga: Tyś sam Królem moim, Boże. I mówi: każdego dnia chlubimy się Bogiem, a imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. I bądźmy gotowi w takich chwilach, kiedy przyjdą na nas jakieś niepowodzenia, jakiś gorszy czas, jakieś trudności, nie poddawać się. Modlić się o Boże wyzwolenie. Nie możemy być też fatalistami, nie możemy tak na ślepo poddać się całkowicie, czy chorobie, czy czemuś, wątpiąc w Boże wybawienie. Musimy szukać oblicza Pańskiego i nie odwracać się od Boga w tym cierpieniu. Polegać na Nim. I tu chciałem podać dwa świadectwa z życia moich znajomych. Mam takiego dobrego znajomego Jacka, który przeżył straszne cierpienie w latach 90. Trudno było o pracę w jego okolicy. Jako mężczyzna, głowa rodziny, miał duże kłopoty z utrzymaniem swojej rodziny i zaczął sprzedawać kurczaki drobnym hodowcom. I nie miał pewności, czy Bóg mu będzie błogosławił w tej sprawie, ale ze względu na swoje poprzednie religijne wychowanie miał wątpliwość, czy Bogu zależy też na naszej pomyślności materialnej. I pewnego razu już kończył się sezon i jechał samochodem przez taką małą wieś, ale pomyślał, tam nic chyba nie sprzedamy, i wjechał do lasu i patrzy, znowu wyjechał na tą samą wieś. No mówi, jak już jesteśmy, to sprzedajemy. Sprzedał wszystko, nawet mu zabrakło. I spojrzał na nazwę, na tablicę tej miejscowości, a tam pisało Błogosławie. Nie Błogosławię, tylko Błogosławie. Jest taka wieś koło Pomiechówka, to też jest jeszcze Mazowsze. Tam bliżej może Żromina, Mławy, tamte gdzieś strony. I łza zakręciła mu się w oku, że Bóg chce błogosławić jemu i jego rodzinie także w tej sprawie. Innym razem zepsuł się samochód, jego samochód, który był mu niezbędny do pracy. Naprawa wyniosłaby 2000 zł. Upadł na duchu, bo no nie miał stałego źródła utrzymania. W tym czasie przyszła informacja z ZUS-u, że coś źle, emeryturę naliczano jego ojcu i przysłano mu, zgadnijcie, ile temu tacie? Właśnie 2000 zł. Inne świadectwo to świadectwo Jarka z Torunia. Jego szwagier pracował w Anglii i Siostra Ania, siostra tego Jarka, miała jechać do Anglii. Aż tu nagle bardzo zachorowała. Czuła, że ma zawalone płuca. No i co teraz zrobić? Najprostsze czynności sprawiały jej wielką trudność. Była bardzo osłabiona. Jarek, jak się o tym dowiedział, poszedł nad Wisłę, miał taki, jak mówi, ogród Getsemane swój i modlił się, powoływał się na obietnicę Boże, żeby z wiarą prosić, że wszystko, o co będziemy prosili z wiarą, to otrzymamy. I usiłował usunąć z umysłu wszelką niewiarę. Siostra poszła zrobić sobie zdjęcie płuc. Na trzeci dzień przychodzi odebrać to zdjęcie. I ta pani mówi jej, no tak, ma pani faktycznie skrzywienie kręgosłupa. A ona mówi, a jak z płucami? Płuca są czyściutkie. I lekarka jej powiedziała, pani ma niesamowitą opiekę Bożą, że tak pani szybko wyzdrowiała. Nie poddawajmy się też takiemu fatalizmowi, który w naszym społeczeństwie jest. Czytałem właśnie wczoraj w takim dziele na temat maryjności polskiej, że częścią mentalności ludowego katolicyzmu jest takie, no tak musi być, Bóg tak chciał, to tak już musi być. Takie poddawanie się bez szukania naprawdę Boga w tym wszystkim, takie godzenie się nawet ze złymi rzeczami, z patologiami czasem społecznymi. Szukajmy oblicza Bożego, tak jak psalmista gorliwie, i nie wątpmy w Jego łaskę, nawet jeżeli spotka nas coś naprawdę ciężkiego, trudnego do przejścia. Pamiętajmy o tych słowach jeszcze pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, werset 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, inaczej próba, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Tak, będziemy znosić niezawinione cierpienia, czy to na skutek prześladowań, czy nieprzychylnych okoliczności życiowych, ale polegajmy na Bogu. Chociażby bolało, chociażby było trudno, ufajmy Bogu całkowicie. Nie wątpmy w Jego dobroć.